Instrumenty z duszą. Zaprasza Wiktoria Zielińska. Teoretycznie mówi się, że instrumenty z duszą to te, które posiadają drewniany patyczek, zwany właśnie duszą, będący elementem wszystkich instrumentów smyczkowych. Łączy on górną i dolną płytę pudła rezonansowego. Dla mnie jednak wszystkie instrumenty posiadają swoją duszę, choć nie jest ona typowo książkowa. Zatem witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wysłuchania najpierw podstawowych informacji oraz trochę historii o danym instrumencie, a później krótkiego wywiadu o pasji do gry. Dziś zapoznamy się z największym instrumentem muzycznym. Myślę, że każdemu z nas bardzo dobrze znanym. Mowa oczywiście o organach piszczałkowych. Jest to instrument klawiszowy, aerofoniczny i idiofoniczny. Najczęściej możemy je spotkać w kościołach, salach koncertowych, synagogach reformowanych czy aulach. Organy piszczałkowe są nieporównywalne z żadnym innym instrumentem muzycznym pod względem rozmiarów przestrzennych, liczby źródeł fal dźwiękowych, sumarycznej mocy emitowanej do otoczenia, dynamiki i bardzo często różnorodności barw i możliwości kolorystycznych, a także pod względem złożoności konstrukcyjnej. W wielu aspektach, takich jak głośność, brzmienie czy barwa, przewyższają orkiestrę symfoniczną. Chociaż na organach gra tylko jeden człowiek, rozpiętość skali dźwięków dużych instrumentów wynosi około 10 oktaw, co jest porównywalne z zakresem dźwięków odbieranych przez ludzki słuch. Jednakże istnieją organy o jeszcze większej skali. Organy mają trzy zasadnicze cechy. Dźwięk jest tworzony poprzez powietrze przepływające przez piszczałki pogrupowane w głosy. Instrument ma trakturę oraz ma miech. Organy są głównym celem zainteresowania wyspecjalizowanego działu instrumentoznawstwa oraz instrumentologii, zwanego organoznawstwem. W 2017 roku kunszt budowy organów i muzyka organowa w Niemczech zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Organy składają się z 5 części: szafy organowej, umieszczonych w niej piszczałek, traktury, stołu gry i systemu doprowadzającego powietrze. Szafa organowa to po prostu obudowa organów. Ta część, którą widać z zewnątrz, zwykle bogato zdobiona, z wmontowanymi piszczałkami, nazywana jest prospektem. Piszczałki organowe pogrupowane są w głosy, podobnie zbudowane i mające podobne brzmienie. Można, upraszczając nieco, powiedzieć, że w skład jednego głosu wchodzi tyle piszczałek, ile instrument posiada klawiszy w danej sekcji. Głosy organowe posiadają nazwy charakteryzujące ich brzmienie, jak na przykład flet leśny, trąbka lub puzon. Na barwę dźwięku istotny wpływ ma rodzaj materiału, z jakiego zrobione są piszczałki, a mogą być one drewniane lub metalowe. Traktury organowej nie widać z zewnątrz, a jest to układ łączący klawiaturę organów z wentylami otwierającymi dopływ powietrza do piszczałek. Najstarszym typem traktury jest traktura mechaniczna, a w XX wieku powszechnie używane są traktury elektryczne i elektropneumatyczne. Stół gry to rodzaj konsoli służącej do sterowania pracą organów. Znajdują się na nim wszystkie potrzebne elementy: klawiatury, czyli manuały, klawiatura nożna, tak zwany pedał, i włączniki registrowe. Organy mogą mieć jeden manuał, ale też więcej, w zależności od wielkości instrumentu. Klawiatury mają zwykle 61 klawiszy. Klawiatura nożna posiada swoje własne brzmienia, inne od manuałowych. Przełączniki rejestrowe służą do uruchamiania poszczególnych głosów, a w nowoczesnych instrumentach do tworzenia zestawów brzmieniowych wykorzystuje się komputer. Doprowadzenie powietrza do organów odbywa się poprzez wiatrownice, w których umieszczone są wentyle uruchamiane przez trakturę. Znajdują się one bezpośrednio pod piszczałkami i jest ich tyle, ile klawiszy. Powietrze pod odpowiednim ciśnieniem tłoczą do wiatrownic miechy lub, jak dziś, elektryczna dmuchawa. To tyle z podstawowych informacji o organach, zatem przejdźmy do historii. Dziś nie potrafimy wyobrazić sobie bez nich żadnej mszy świętej. Brak akompaniamentu tego instrumentu czyni śpiew uboższym, mniej wzniosłym. Nic dziwnego, że organy stanowią dla nas integralną część Kościoła, skoro są stosowane w liturgii już przez bardzo długi czas. Pierwowzorami organów były niewielkie instrumenty dęte, jak dudy czy fletnia pana. Jednak wykorzystanie siły ludzkich płuc musiało być na tyle męczące, że podjęto próby zastąpienia ich mechanizmem. Efektem był miech sprężający powietrze oraz zainstalowanie wentyli, które doprowadzały je do poszczególnych piszczałek. Twórcą pierwszego instrumentu, który można nazwać organami w pełnym tego słowa znaczeniu, był żyjący w Aleksandrii wybitny grecki matematyk i konstruktor Ktesibios. Jako że ciśnienie powietrza w jego wynalazku regulowane było za pomocą dużego zbiornika wypełnionego wodą, owe organy noszą miano wodnych bądź hydraulicznych. Znalazły one powszechne zastosowanie w antycznym amfiteatrze, gdyż emitowały dźwięk znacznie głośniejszy aniżeli pozostałe ówczesne instrumenty muzyczne. Mechanizm hydrauliczny z czasem zastąpiono skórzanymi miechami sprężającymi powietrze. Dziś organy takie nazywa się pneumatycznymi. W epoce średniowiecza znacznym osiągnięciem było wybudowanie organów w opactwie Abington oraz w benedyktyńskim Winchester. Te drugie, wzniesione około 980 roku, miały aż 26 miechów i około 400 piszczałek. Co ciekawe, posiadały dwie klawiatury zlokalizowane naprzeciwko siebie, w związku z czym do gry angażowano dwóch organistów. Z przełomu X i XI wieku pochodzi także pierwszy anonimowy traktat dotyczący budowy organów – De Mensura Fistularum. Początkowo organy posiadały klawisze przesuwane, a nie znane nam naciskane. Wpływało to oczywiście na ówczesną technikę gry. Klawisze naciskane pojawiły się około XI wieku. Ich rozmiary były jednakże olbrzymie. Długość osiągała 50 cm, szerokość zaś 15 cm. Dźwięki wydobywano uderzając w klawiaturę pięściami bądź łokciami. Co gorsze, po wciśnięciu klawisze same nie powracały do pozycji wyjściowej. Technika budowy organów swój znaczny rozwój zanotowała w wieku XIV. Wtedy między innymi powstała klawiatura obsługiwana palcami, a także klawiatura nożna. Jednym z pierwszych kościołów, w którym zbudowano organy z tym drugim typem klawiatury, był kościół świętej Małgorzaty w Kętach. Ich autor, Jan Wanc, organmistrz z Żywca, dokonał tego w 1381 roku. U końca XIV wieku w budowie organów stosowano już głosy solowe, czyli szeregi piszczałek, które imitowały brzmienie innych instrumentów. Około XV wieku wykształcił się nowy typ organów, zwany dziś renesansowymi. W znamienitszych świątyniach chrześcijańskich normą stały się instrumenty z dwoma klawiaturami manualnymi i jedną nożną. Części instrumentu zaczęto powoli lokować w tak zwanej szafie organowej. Okres baroku nie przyniósł poważnych zmian w samym mechanizmie funkcjonowania instrumentu. Charakterystyczne dla tej epoki stały się raczej przepiękne formy architektoniczne organów. Wielki przełom dokonał się dopiero w wieku XIX. W dobie błyskawicznie postępującej industrializacji budowano instrumenty, których liczba głosów przekraczała już 100, na przykład w katedrze w Rydze czy w Wiedniu. Nowe rozwiązania techniczne pozwoliły praktycznie zlikwidować opór podczas gry na klawiaturze manualnej. W tym okresie organy zaczęły wychodzić z kościołów, stając się ponownie instrumentem wykorzystywanym w aulach koncertowych czy w teatrze. Obecność organów w kościele. Organy nie od razu pojawiły się w świątyniach chrześcijańskich. U podstaw tego legły zapewne obawy, by liturgia kościoła nie przesiąkła elementami kultów pogańskich, którym organy nie były obce. Przełom nastąpił w roku około 666, gdy papież Vitalianus wydał dekret zezwalający na instalowanie tych instrumentów w kościołach. Od VII wieku prymitywna gra organowa stanowiła podporę dla śpiewu liturgicznego. Udoskonalenie instrumentu i techniki gry sprawiło, że organy stały się znakomitym akompaniamentem dla chórów wielogłosowych. Dziś w dokumentach kościelnych podkreśla się przede wszystkim doniosłość brzmienia organowego. W Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II czytamy: w Kościele Łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe, jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich. Ponadto w dokumencie Musicam Sacram z 1967 roku zapisano, że akompaniament na instrumentach muzycznych winien podtrzymywać śpiew, ułatwiać udział w czynnościach liturgicznych i przyczyniać się do głębszego zjednoczenia zgromadzonych wiernych. Zgodnie z instrukcją o muzyce liturgicznej, organy winny znajdować się w każdym kościele w Polsce. Należy jednak pamiętać, że pełnią one w liturgii funkcję służebną. Organista akompaniuje śpiewom uczestników nabożeństwa i nie powinien ich zagłuszać. Gra solowa jest dopuszczalna na wejście, podczas ofiarowania, komunii oraz na zakończenie mszy świętej. Swoją biegłością i talentem muzyk może popisywać się na koncertach organizowanych poza nabożeństwami. Ciekawostki o organach. Widoczna część instrumentu, czyli prospekt, to niekiedy wybitne dzieła architektury, sztuki sakralnej i zdobnictwa. Każde organy są unikatowym, niepowtarzalnym instrumentem, budowanym na zamówienie, dostosowanym do potrzeb i miejsca, w którym mają być używane, oraz od wysokości budżetu, jakim dysponuje zamawiający. Największe koncertowe organy znajdują się w Atlantic City Convention Hall w New Jersey. Posiadają 7 manuałów, 33 114 piszczałek i ważą 150 ton. Najmniejsze piszczałki mają 2,5 cm, największa ma około 10 metrów. Siła głosu jednej z największych piszczałek jest 6-krotnie większa niż najgłośniejsza syrena lokomotywy. Największe organy w Polsce znajdują się w Archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Do obsługi miechów zatrudniano kalikantów. Dzieje się tak również obecnie, na przykład podczas braku zasilania elektrycznego. Najstarsze zabytkowe organy w Polsce znajdują się w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Mikołowie Mokrem. Instrument został wybudowany przez organmistrza z Brzegu, Christiana Wilhelma Schefflera juniora w 1778 roku. To by było na tyle z tych wszystkich podstawowych informacji o organach i już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy o pasji do gry. Dziś w studio Radia Rodzina goszczę Michała Stępnia. Witam Cię serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Na samym początku moich rozmów zawsze pada to samo pytanie. Skąd wziął się pomysł na rozpoczęcie przygody z organami?
Oj, pomysł narodził się jeszcze w dzieciństwie. W sumie dziwnie to się bardzo zaczęło, ponieważ jako małe dziecko bardzo żywo reagowałem na tony dzwonów. Często stałem pod kościołem i czekałem, aż dzwon do końca wybije swój dźwięk. I nawet potrafiłem, będąc w domu, słysząc dźwięki tych dzwonów, rozpoznać, który dzwon bije. Czy to jest mały dzwon, czy duży dzwon, czy średni dzwon. Ale również moje sąsiadki były organistkami i często słyszałem, jak ćwiczyły do koncertów, na różne egzaminy. I zawsze to do mnie trafiało i zawsze myślałem, mówię, może warto spróbować. Mówię, co stoi na przeszkodzie? I wiele czasu spędziłem na rozmowach właśnie z tymi przyjaciółkami i zachęciły mnie. Ale również miałem bardzo duże wsparcie rodziców, ponieważ też słuchali muzyki klasycznej, często jak chodziliśmy do kościoła, zabierali mnie na chór i często miałem okazję się przyjrzeć, jak wygląda praca organisty.
No to tak ciekawie dość, że to można powiedzieć od dźwięku tych dzwonów kościelnych się zaczęła ta przygoda. A ile miałeś lat, kiedy rozpocząłeś grę na organach?
Naukę gry rozpocząłem w wieku 9 lat.
A jak wyglądały ćwiczenia doskonalenia tej gry na organach?
Ćwiczenia zajmowały mi bardzo dużo czasu. Przynajmniej 2-3 godziny dziennie starałem się usiąść do instrumentu i poćwiczyć dany utwór. Czasami było ciężko, pomimo natłoku różnych obowiązków szkolnych i pozaszkolnych, ale starałem się mimo wszystko przezwyciężać te trudności i usiąść do instrumentu i poćwiczyć.
A czy teraz też potrzebujesz takich ćwiczeń?
Tak, jak najbardziej. Codziennie staram się doskonalić swoje umiejętności poprzez ćwiczenie różnych utworów, czy to pieśni kościelnych, czy akompaniamentu na różne uroczystości. Dodam jeszcze, że w tym roku kończę studium organistowskie, więc też szykuję się do dyplomu i to też bardzo dużo czasu mi zajmuje.
No to na pewno też powodzenia i trzymamy kciuki, żeby ten dyplom się udał. Przechodząc do kolejnego pytania, aby grać na organach, nie tylko wystarczy mieć te koordynację rąk, ale również jak popatrzymy na organistę, to pewne partie dźwięków gra on także nogami. Opowiedz proszę, jak wygląda i praca rąk, i praca nóg w grze na organach.
Ta koordynacja jest bardzo ważna, ponieważ głównie w manuale rękoma gramy melodię i akompaniament. Pedał, tak zwany klawiatura pedałowa, wtóruje temu poprzez imitację różnych głosów. To są najczęściej głosy językowe, ale również podstawowe głosy basowe. Możemy też łączyć te dźwięki z manuału do klawiatury nożnej i najczęściej jest to takie uzupełnienie. I to wtedy akompaniament brzmi bardzo bogato i dostojnie. Ale również możemy melodię z manuału przenieść do klawiatury nożnej, a w manuale tylko grać partie basowe.
Czy żeby rozpocząć grę na organach, warto by było przed rozpoczęciem zaznajomić się z nutami? Jak to u Ciebie wyglądało?
Myślę, że warto się zaznajomić, aczkolwiek u mnie wyglądało to troszkę inaczej, ponieważ kiedy miałem pierwszy kontakt z organami, kompletnie nie znałem nut. Uczyłem się początkowo ze słuchu, a dopiero stopniowo zacząłem uczęszczać na zajęcia z teorii. Były to bardzo długie.
Bardzo długo trwały te zajęcia?
Bardzo długo trwały te zajęcia, ponieważ do momentu, aż zacząłem studium organistowskie, a studium organistowskie zacząłem w wieku 16 lat. Bardzo długo uczęszczałem na te zajęcia, ale plusowały, z dnia na dzień plusowały, dużo czasu na nie poświęcałem, dużo czasu poświęcałem na naukę nut, harmonii i różnych rzeczy z tym związanych.
Teraz jeszcze powróćmy trochę do początków Twojej przygody z tym instrumentem. Czy podjęcie się gry na organach było dla Ciebie łatwym zadaniem, czy raczej sprawiło Ci to trudność?
Początkowo było to dla mnie bardzo trudne zadanie, ponieważ, tak jak już wcześniej mówiliśmy, jak popatrzymy na organistę, potrzebna jest koordynacja rąk i nóg, ale również do tego dochodzi głos jeszcze. I dla mnie podstawowym trudnością był głos, ponieważ jak zaczynałem grę, przechodziłem mutację i miałem problem połączyć grę ze śpiewem. Ale też pomimo długich ćwiczeń cały czas się doskonale uczęszczam na dodatkowe lekcje z wokalu. I teraz już to jest dla mnie rzeczą przyjemną i łatwą, ale początkowo było to trudne.
Jakim instrumentem są dla Ciebie organy? Czy gra na nich sprawia Ci satysfakcję?
Oj tak, organy są dla mnie wyjątkowym instrumentem. Gra na nich sprawia mi ogromną satysfakcję. Kontakt z organami i muzyką daje mi poczucie komfortu psychicznego, relaksu. Mogę nawet powiedzieć, że organy są moim sensem życia.
Pięknie powiedziane. Organy różnią się od siebie, ponieważ dostosowywane są do potrzeb i oczywiście budżetu, jaki można poświęcić na ich budowę. Czy grając na różnych organach odczuwasz właśnie taką różnicę?
Tak, zdecydowanie. Nie ma dwóch tak samych zbudowanych instrumentów, ale również zdarzają się instrumenty elektroniczne w wielu parafiach. Często są to organy, które nie potrzebują, żeby o nie dbać jakoś szczególnie, a organy piszczałkowe niestety trzeba szczególnie dbać, przynajmniej raz w roku trzeba robić przegląd, trzeba dbać o ich wilgotność. Również organy różnią się trakturą, ponieważ mamy trakturę mechaniczną, pneumatyczną, elektropneumatyczną i elektromagnetyczną. Na każdy gra się inaczej, na jednych gra się lżej, na drugich ciężej, ale każde organy są wyjątkowe, ponieważ każdy mają w sobie takie zestawienie głosów, i każde pochodzą z innego okresu. Jedne pochodzą z okresu baroku, drugie z okresu romantyzmu i na każdym możemy zagrać zupełnie inne utwory o różnych barwach.
No i to jest takie piękne w tych organach.
To jest właśnie kwintesencja tego instrumentu.
Mhm. Kończąc już naszą rozmowę, czy masz jakieś rady dla osób, które chciałyby rozpocząć grę na organach?
Tak, jeśli ktoś ma taką pasję, to bardzo istotna jest przede wszystkim cierpliwość, wytrwałość, odwaga oraz pokora, co jest ważne. Ponieważ nie zawsze jest to łatwe. Są chwile kryzysu, ale wtedy trzeba poświęcić więcej czasu na doskonalenie swoich umiejętności. Nie warto się poddawać, trzeba walczyć do końca.
I tego właśnie osobom rozpoczynającym grę na organach życzymy właśnie, żeby się nie poddawały, tylko żeby walczyły, jeżeli czują, że to jest właśnie ten instrument, na którym chciałyby grać. Moim i Państwa gościem jeszcze raz przedstawię był Michał Stępień. Możecie Państwo go usłyszeć w kościele świętego brata Alberta Chmielowskiego w Kaliszu lub też oczywiście w naszej kaliskiej katedrze. Dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.